Cześć! Witajcie w Seksozoficznie, podcaście, w którym filozofujemy o seksie. Jesteśmy zespołem Instytutu Pozytywnej Seksualności. Agata,
Patrycja,
Agnieszka.
Witamy wszystkich w kolejnym odcinku, wszystkie osoby, które nas słuchają, które do nas dołączają. Gadamy sobie o seksie i w dzisiejszym odcinku chciałabym zaproponować taki temat, na dobrą sprawę wydawać by się mogło prosty, ale zobaczymy. A mianowicie, czym jest norma w seksie? Co jest normalne i czym jest tak naprawdę normatywność? Spory temat. Ale zanim przejdziemy dalej, powiedzmy jeszcze, dlaczego tak właściwie się tu spotykamy i w ogóle jaka to jest formuła?
No, będziemy sobie trochę filozofować, nie? Więc tak chciałybyśmy sobie na luzie pogadać. Nie wiem, na ile na luzie będziemy gadać o tych normach, bo normy są takie trochę utwardzające. Może będziemy je rozluźniać. Nie wiem, już mi fantazja działa. Ale no co, chodzi o to, żebyśmy sobie pogadały i trochę podywagowały, pofilozofowały bez jakiegoś bardzo konkretnego celu, bez jakiegoś takiego nastawienia na to, że musimy dotrzeć do jakiejś wielkiej prawdy na temat norm i normatywności. Tylko chciałybyśmy zaprosić Was do takiego swojego świata i poprowadzić Was przez takie swoje własne jakieś dygresje i myśli, to co nam się gdzieś budzi, kiedy rozmawiamy sobie czasem w kuluarach między sobą na takie właśnie tematy. I za jakieś 20 minut spojrzymy, gdzie nas ta podróż doprowadziła, co nam się pojawiło. Będziemy Was też zapraszać do kontaktu, do współpracy i zachęcać Was do Waszych własnych filozofowań seksozoficznych.
Tak, i wtedy prosimy Was, żebyście pisały do nas na adres seksozoficznie@gmail.com. No i będziemy dawać Wam robótki samodzielne, czyli nie chcemy mówić praca domowa, ani zadanie domowe, bo tak wiecie, wielu z nas się po prostu aktywizuje trauma z czasów szkolnych i po prostu znam ludzi, którzy jak dostają coś do domu, to od razu mają zimne poty i biegunki, więc chcemy uniknąć, to ma być przyjemne, to ma być zabawa, w ogóle też ten podcast ma być takie pokazanie nawet ciężkich tematów z lekkością, czyli właśnie, że naprawdę jest tyle sprzecznych informacji na temat seksu i seksualności, że dajmy sobie trochę luzu, dajmy sobie trochę dystansu i zobaczmy, że naprawdę każdy z nas jest w pewnym sensie pełnym naczyniem i mamy swoją własną wiedzę i swoją własną prawdę na temat właśnie naszych seksów.
No dobra, no to jak ma się w tej pozytywności i w tym, o czym my mówimy, bo jest tak miło i sympatycznie, no to powiedzcie, czym dla Was jest pozytywna norma.
Pozytywna norma. Już mi się podoba, Patrycja. Dziękuję Ci za to. Pozytywna norma.
No ja to czuję gdzieś tam z takiego właśnie, no widzisz, znowu wracam do tych kwestii związanych ze świadomością i odpowiedzialnością, że jak masz takie przekonanie, że dookoła swojej własnej świadomości wykonujesz jakąś pracę, właśnie grzebiesz jakoś w swoim rozumieniu świata, czy jesteś blisko też ze swoimi emocjami i wiesz mniej więcej, bo to oczywiście też zawsze gdzieś tam jest jakiś margines prawdy na swój własny temat, ale że mniej więcej kontaktujesz się właśnie ze swoim doświadczeniem, przekładasz to na to, jak potem funkcjonujesz, to że jesteś w pewnym sensie w stanie stworzyć jakieś takie ramy swojego optymalnego, użyję tego słowa, optymalnego funkcjonowania, to znaczy, że stwarza się tutaj jakiś taki uwewnętrzniony byt, w którym są rzeczy, które są dla ciebie dopuszczalne i rzeczy, które są dla ciebie niedopuszczalne. No i w momencie, kiedy to masz jakby to i potem spotykasz drugi byt ludzki, z którym w jakiś sposób chcesz tą swoją seksualność albo erotykę, albo relacyjność współtworzyć, no to wtedy jakby nakładają się te dwa jakby okręgi na siebie i gdzieś po środku robi się coś, co nazwę tutaj normą partnerską, czyli to, co ustalamy, że z mojego repertuaru i swojego repertuaru jakoś się pokrywa, więc to możemy robić wspólnie. Ale nie mam tutaj aż takiego optymizmu, że spotykają się dwie osoby i mają w pakiecie dokładnie po 100% swoich wzajemnych oczekiwań i umiejętności. Nie? Czyli, że ta norma tu jest bardzo zindywidualizowana.
Bardzo mi się podoba, Agata, ten obraz tych dwóch nakładających się na siebie kół, które tak trochę na siebie nachodzą, trochę tu nachodzą, trochę nie nachodzą, bo to po pierwsze jakoś widzę jeszcze wartość w dostrzeżeniu tych części kół, które nie nachodzą, bo to oznacza, że cały czas mamy swoje własne seksualności indywidualne, nie tracimy ich wchodząc w relacje, one cały czas są. Czyli nie sklejamy się z dwóch połówek jabłka w jeden perfekcyjny owoc, tylko cały czas jesteśmy własnymi owocami, a robimy sobie sałatkę owocową, ewentualnie relacyjną. A z drugiej strony to, co wydaje mi się, że nie wybrzmiało i bardzo się z tego cieszę, to to, że tam nie ma kół innych ludzi w tym całym obrazie. Czyli, że ta norma jest stworzona z wewnątrz mnie, z wewnątrz ciebie, dwa koła na siebie nachodzą i nie mamy w łóżku całej reszty świata i ich matek. No i teraz powiedzcie mi, jak to jest z tymi innymi kołami innych ludzi, którzy wcale nie są z nami w łóżku.
Znaczy, mi bardzo się podoba to, co też Agata powiedziałaś odnośnie tego, tak sformułowałaś bardzo fajnie, czyli ramy optymalnego funkcjonowania. I rzeczywiście te okręgi się w to nakładają i te sałatki się w to nakładają. Super, nie? Jakby bardzo fajnie się to wszystko wizualizuje, ale no bo właśnie, bo czy jest możliwe, że te okręgi będą pozbawione innych okręgów? Czy to jest tak, że jak puścimy, ale tutaj powinniśmy po prostu jakieś, wiecie, takie maty, plansze, jak na przykład puścimy na wodę jeden kamyk, to on zaczyna zataczać kręgi. Czy jak puścimy drugi kamyk, to one gdzieś jakby na siebie nachodzą, ale jak puścimy masę innych kamyczków, to gdzieś zaczynają się te miejsca, gdzie te kręgi zaczynają się ścierać i napotykać inne kręgi, nie? Czy to tak łatwo jest, że wejście do łóżka wiąże się z tym, że pozbywam się tego wszystkiego, co jest tam daleko?
No już w tym momencie właściwie nie wiadomo, co mamy z czyjej sałatki, nie?
A kto mi tu mango wrócił? Ja nie lubię mango.
Bardzo właśnie jeszcze odwołam się do tego, co mówisz, Agnieszka, bo tak to zabrzmiało właśnie taką, nawet stworzyłyśmy taką dystopię, że właśnie jesteśmy takimi właśnie atomami, które są w ogóle w żaden sposób jakieś takie nieporuszone przez te inne atomy. No, tymczasem ten model, który jakoś obecnie, myślę, że jest najszerszym obowiązującym w seksuologii, ale też w psychologii, czyli model biopsychospołeczny, który zakłada, że jesteśmy zbiorem bardzo wielu czynników, że nie jesteśmy aż w stanie ich rozłożyć na części pierwsze, czyli że konstytuuje nas jakaś biologia, czyli te wszystkie nawet geny, ale też wszystkie jakieś takie procesy, które zachodzą w nas w trakcie rozwoju, i to mówimy o rozwoju tak naprawdę przez całe życie. Do tego mamy ten element społeczny, czyli no nie jesteśmy na samotnej wyspie, odcięci od tych wszystkich przekazów i tych wszystkich komunikatów, które tak naprawdę jesteśmy nimi bombardowani, nie tylko w mediach, ale też w takich przekazach transgeneracyjnych z dziada, pradziada. A trzecia rzecz, czyli ta psychologiczna, ćwiartka psychologiczna, czyli to, jak rozumiemy to, co doświadczamy, bo właśnie normy. Ja w ogóle jakoś tak zauważyłam taką obsesję tych nauk psychologicznych, seksuologicznych, żeby próbować docierać, dlaczego ktoś tak ma, nie? Dlaczego, skąd ci się to wzięło?
No
i próba właśnie.
Właśnie
mama, tata w dzieciństwie, w szkole, pierwszy chłopak czy dziewczyna, albo coś się zobaczyło, co nie powinno się zobaczyć. No ale czy to wystarczy, żebyśmy się stali tak właśnie kompleksowi, jak jesteśmy teraz? Więc okej, jestem jednym okręgiem, spotykam drugi okrąg, ale no właśnie, to co ty, Patrycja, powiedziałaś, wchodzimy do tego łóżka z naszymi sałatkami, ale to też wchodzimy tam po prostu z jakimiś w ogóle różnymi też osobami, nawet bym powiedziała, że tam są dwie osoby. Znaczy, jak się dwie osoby zdecydują, jak zdecydują się trzy wejść, no to będzie tych osób jeszcze więcej.
I tu pojawia się pytanie, co tak naprawdę jest normą, nie? Odnośnie tego, co powiedziałaś, Agata. Co jest normalne, co jest normą, a co jest normatywne? No, robi się całkiem sporo tego.
Tak prowokujesz tą normalnością.
Ja jeszcze często mam takie wrażenie, że właśnie oczywiście, że potrzebujemy mieć poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilizacji i takie poczucie normalności gdzieś nam to daje, ustawia nas w jakimś takim punkcie, w którym możemy się zobaczyć, możemy na siebie spojrzeć i powiedzieć, okej, okay, właśnie tak miało być, to jest właściwe, to jest dobre, to jest zupełnie zrozumiałe. Ale ja też często mam wrażenie, że za tym takim, za potrzebą bycia normalnym, normalną seksualnie, bardzo często stoi właśnie tak naprawdę potrzeba tego wspólnego rejonu tych dwóch okręgów. Czyli bardziej chodzi mi o to, żeby ktoś powiedział, widzę cię. Okej, okay, tak masz. Czyli, że ta normalność jest jakiegoś rodzaju metaforą na takie przyzwolenie istnienia. Takie powiedzenie, twoje istnienie jest okej. Okay. To, że to tak masz, jest okej. Okay. I że kiedy chodzę po świecie i myślę sobie, czy ja jestem normalna, czy tak inni ludzie mają, czy to rzeczywiście tak się dzieje, czy ja jestem jakimś jedynym przypadkiem na całym świecie, to tak naprawdę chodzi mi po prostu o to, żeby znaleźć drugi byt, tak jak Agata powiedziałaś, który na chwilę by się nałożył z moim, swoje koło nałożył na moje i mogłabym dostrzec, że tam jest ta wspólna część, że jestem w stanie mieć wspólną część z kimś, że ktoś może podejść do mnie i powiedzieć, tak, ja też tak mam. I że nagle to się robi normalne. Więc ta normalność, wydaje mi się, której często poszukujemy, wcale nie jest jakaś statystyczna, tylko to jest normalność bardziej pochodząca z tego, że nie jesteśmy sami, same. Nie jesteśmy całkowicie pozbawieni, pozbawione relacyjności, nie jesteśmy wyizolowane, wyizolowani. Czy to się jakoś wpisuje wam?
Bardzo, ja się
w wasze postrzeganie?
Zadumałam, wręcz z jakimś takim, taki smutek poczułam, bo wydaje mi się, że jedno z takich najczęstszych pytań, jakie słyszę, jakie słyszymy w gabinecie, to jest właśnie przychodzą osoby z ogromnym jakimś takim lękiem, że będą nie pasować do reszty świata, że są nienormalne właśnie, bo A to, że w ogóle taki w ogóle pomysł, że w kimś się w ogóle zaczyna stwarzać jakaś taka wątpliwość dotycząca własnych jakichś sposobów funkcjonowania, to, że jesteśmy najczęściej właściwie bombardowani informacjami o tym, że jesteśmy nieadekwatni, jesteśmy niewystarczająco dobrzy, czegoś nam brakuje. Właśnie to jest ten deficyt seks negatywny, o którym tutaj rozmawiamy, czyli napraw się, dodaj sobie czegoś, suplementuj się czymś. Cały czas jakby nie jesteś pełnowartościowy w tej strukturze, w jakiej jesteś.
Ja jak to mówicie też, to gdzieś mi się pojawia taka refleksja, że bardzo duża jest łatwość chyba tego, w jaki sposób te wszystkie komunikaty i to, co gdzieś jest takie społeczne, wpływa na nas i na nasze poczucie normalności, albo raczej nienormalności, bo dużo łatwiej jest, to jest właśnie to, co Agata powiedziała, nie? Jakby osoby, które przychodzą do gabinetu, dużo częściej zastanawiają się nad tym, czy ze mną jest wszystko w porządku, czy ja jestem normalny, a gdzieś mam też w sobie taką potrzebę i taką chyba taka myśl mi się stworzyła po tym, co ty, Agnieszka, też powiedziałaś, że kurczę, jak fantastycznie by było, jakby ludzie mieli w sobie taką, zamiast właśnie tego lęku i tego wycofania i tego wstydu, nie? W sobie właśnie taką chęć poszukiwania. Na pewno jest ktoś, kto ma tak samo jak ja, tylko trzeba trochę tego poszukać, nie?
Że 7 miliardów
kurczę,
ludzi jest na świecie.
No właśnie, jak to zmienia od razu optykę, nie? Że jakby ze mną jest wszystko w porządku, tylko na razie jeszcze nie trafiłam na taką osobę, która ma dokładnie tak samo, ale może są w okolicy osoby, które mają bardzo podobnie, nie? Więc jakby to też mi się nasuwa właśnie taka refleksja w tym nurcie takim trochę też tej pozytywności naszej wielkiej.
A mi się właśnie pojawiła taka fantazja, jak Agata mówiłaś o tym, że przychodzą klienci, klientki do nas z takim właśnie pytaniem, czy ja jestem normalna, czy ja jestem normalny, czy to tak można mieć, co jest ze mną nie tak, to pojawiła mi się taka fantazja, chciałabym mieć takiego klienta albo klientki, którzy przychodzą do mnie i mówią, Pani Agnieszko, czy ten świat jest normalny? Ja mam tak. Dlaczego wszyscy inni nie mają dokładnie tak samo? Co z tym światem jest nie tak w ogóle? Ja nie wiem. Ja jestem świetna, świetny. No przecież to wszystko działa, jest fantastycznie. Dlaczego cały świat jest jakiś taki dziwny? Żeby to, wiecie, odwrócić i zadać to pytanie dokładnie o tę drugą część.
Ale tu się od razu pojawia taka fantazja, żebyśmy obileły takiego, że są różne rysy psychologiczne, że będą osoby, które będą wszystko brały do siebie, jakby całe cierpienie świata będą umieszczały w sobie, ale będą osoby, które z kolei raczej nic nie będą do siebie jakoś tak brały, nie będą widziały w ogóle swojej współodpowiedzialności za stan rzeczy, więc tu chciałabym, żebyśmy jakoś to wypośrodkowały, że prawda jest gdzieś po środku, to znaczy, że trochę z tym światem jest coś nie tak, ale czasami my też musimy to trochę w tym świecie wykonać pracę, żeby się dobrze skomunikować, właśnie żeby te osoby zwłaszcza, z którymi chcielibyśmy się realizować, chciałybyśmy się realizować, żeby je spotkać, ale też żeby się nie bać tego komunikować, bo te osoby bardzo często są dookoła nas, ale tak jak wspomniałyśmy wcześniej, nie mówię, to mało jest takich przestrzeni, gdzie można tak w takiej pełnej autentyczności sobie porozmawiać, ja tak mam, to jest moje, ja tak przeżywam, nie wiem, seks, tak przeżywam relacje. I w momencie, kiedy te wiele osób będzie mogło wypowiedzieć, będziemy mogli się odbić w różnych ludziach, zobaczyć, uwspólnić pewne doświadczenia albo z niektórymi doświadczeniami właśnie się nie zidentyfikować, to wtedy zaczyna się właśnie czuć taką bliskość i możliwość dzielenia się z innymi ludźmi.
No, to jest coś, co ja bardzo widzę na swoich warsztatach grupowych. Te jakby taką wręcz magię, dla mnie to jest magiczne, co się dzieje, kiedy ludzie zaczynają się otwierać przed całkowitymi nieznajomymi. Zazwyczaj na początku warsztatu, kiedy zbiera się nowa grupa, 10, 12, 15 nieznajomych sobie w większości osób, to jest takie przekonanie, że to będzie trudne. Uwaga, bo właśnie zaczynamy coś bardzo trudnego. Będzie trzeba mówić o seksie, będzie nam ciężko, będziemy się otwierać, będzie wrażliwie, będzie trzeba pokazywać swoje wnętrzności i tak dalej. A potem, kiedy się okaże, że przede wszystkim to nie trzeba, bo nic nie trzeba i nie ma tu żadnych obowiązków, tylko jak się chce, to można. I kiedy ta kula śniegowa zacznie się toczyć, to z mojego doświadczenia wynika, że nagle okazuje się, że rozmawianie o seksie z innymi ludźmi jest strasznie proste. Bo rozmawia się o tym dokładnie tak samo jak o różnych innych rzeczach, które są dla nas ważne i pewnie, że nas dotykają, ale to wcale nie jest takie trudne. I ta właśnie taka, ta wejście w to doświadczenie, naprawdę chciałabym żyć w świecie, w którym każda osoba chodząca po tej planecie ma dostęp do takiej przestrzeni i może choć raz wejść w taką przestrzeń i porozmawiać z innymi ludźmi o seksualności w sposób, który będzie bezpieczny i nieoceniający, bo wydaje mi się, że to jest ogromnie transformacyjne doświadczenie i właśnie takie ogromnie różnicujące to pojęcie normy, pokazujące, że ta różnorodność, która tam się rodzi w takiej bezpiecznej przestrzeni jest tak piękna i jednocześnie właśnie pokazująca tę szerokość tych kół, tych różnych kół, które czasami na siebie nachodzą, a czasami są rozdzielne. To jest po prostu przepiękne.
Rozmarzyłam się, jak o tym powiedziałaś. Byłoby cudownie. Pojawia mi się takie pytanie, pewnie już trochę na koniec, ale pojawia mi się takie pytanie, czy fantastycznie, czy w ogóle jakbyście się z tym czuły, czy fajnie by było, gdybyśmy za normę uznali otwartość i taką możliwość tego, żeby po prostu gadać, a nie, że normą będzie to, że ktoś o czymś nie mówi albo nie mówi w jakiś konkretny sposób, tylko normą i normalne jest dla mnie to, że po prostu o tym się mówi, ale właśnie jest taką otwartością na to, że nie zawsze to, co druga osoba powie, będzie moim standardem, moim szablonem, czy moim tu i teraz, nie?
To chciałabym zrobić zajawkę już też jednego z kolejnych odcinków dotyczący właśnie co, kiedy nam się te koła najeżdżają, ale we wszystkich płaszczyznach życia, ale niekoniecznie w seksie, kiedy się odkrywamy, że pasujemy do siebie jak dwie połówki tego przysłowiowego jabłka, ale okazuje się, że gdzieś są jakieś w tej sałatce owocowej brakujące owoce, które tak naprawdę są dla nas głównym źródłem wartości odżywczych.
Tak, pogadajmy o tym koniecznie.
Jak najbardziej.
No to powiedzcie, gdzie myśmy dzisiaj wylądowały? Co jakoś dla was najbardziej z tej całej rozmowy wynika, co jakoś najbardziej, co mi zostaje teraz.
No jeszcze za mało, myślę, powiedziałeś o normatywności wolności, ale to myślę, że też ja to przytrzymam, żeby o tym jeszcze do tego wrócić przy rozmowach właśnie o różnorodnościach seksualno-genderowo-relacyjnych, czyli właśnie jak stwarzamy te normy statystyczne i tą normatywność taką społeczną czy zakładaną w naszym społeczeństwie. A to, co dla mnie się tutaj wydarzyło, to właśnie fajnie porozmawiałyśmy o tym, o tych różnych zakresach, tych ramach, gdzie właściwie gdzie szukać otwartości. Podoba mi się, Patrycja, to co powiedziałaś, że właśnie fajnie by było, gdyby normą była otwartość na cudze doświadczenie z takim przyzwoleniem, że może mi się spodoba to, co mówisz, ma prawo mi się nie spodobać to, co mówisz, ale to tak naprawdę nie ma koniecznie przeniesienia czy wpływu na to, co ja robię z własnym życiem, z własnymi decyzjami seksualnymi. Nie?
No, dla mnie też jakoś tak wybrzmiało w naszej rozmowie takie, znowu oczywiście patrzenie na siebie, samoświadomość, ale też takie decydowanie, co mnie dotyczy, a co mnie nie dotyczy, bo są te koła innych ludzi i okej, że one są, ja mogę je widzieć, mogę o nich słuchać, ale to niekoniecznie znaczy, że to mnie dotyczy w takim sensie, że teraz muszę coś z tym zrobić. Nie muszę nic robić z informacją o tym, że większość ludzi ma jakoś. Nie muszę nic robić z tym, że ktoś podchodzi do mnie i mówi, że ma inaczej niż ja. Niekoniecznie musi mnie to dotyczyć. Mogę być świadoma istnienia innych norm niż moja, ale niekoniecznie muszę coś z tym robić. To jest decyzja. Czy wezmę to pod uwagę, czy to będzie miało wpływ na to, co ja robię, gdzie są moje granice, jaka jest moja norma, jaka jest nasza. I te koła zdecydowanie. Chodzę z tymi kołami.
Tak, dla mnie to, co też powiedziałeś, jakby i co też gdzieś tam jest takie trochę właśnie zamykające a propos kręgów, ale właśnie jako też taki obraz trochę tego, jak tak na dobrą sprawę, gdzie jest moja granica? I tutaj trochę w nawiązaniu też do tych innych zadań, to właśnie, żeby też zastanowienie się, nie? Gdzie jest moja norma, co nie oznacza, że to musi być normalne społecznie, normalne statystycznie, ale gdzie jest moja granica?
No mówisz ważne rzeczy, normy, granice to będą kolejne tak. Odcinki, także zostańcie z nami. Piszcie do nas na seksozoficznie@gmail.com i pomyślałam, że może na nasze robótka samodzielna to bym może zaproponowała, żeby stworzyć, czy tak sobie spróbować narysować takie wielkie koło na kartce i w tym kole spróbować właśnie zobaczyć się, spróbować jakoś tak tą swoją seksualność i swoją seksualną normalność rozłożyć na części pierwsze, czyli zobaczyć, co tam się właściwie, co jeżeli myślimy o sobie, myśl sobie, mój seks jest taki właśnie, to co byśmy tam umieścili, czyli jaki? Jakie byśmy, jak byśmy ten swój seks opisali.
Super, bardzo mi się też podoba.
Ja dokładnie zrobię. Mam to samo.
Robimy.
Do zobaczenia w takim razie w następnym odcinku. Dziękuję dziewczyny za rozmowę.
Dzięki, pa.
Dzięki, do usłyszenia.
Cześć.